W Radiu Maryja rozpoczęliśmy aktualności dnia. Pierwszym naszym rozmówcą i pierwszym tematem jest oczywiście strach Jana Tomasza Grossa, a rozmówcą jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witam pana na naszej antenie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, czego boi się pan Tomasz Gross?
Boi się rzeczywiście prawdy i stanowczej reakcji Polaków, a będzie ona na pewno. Tym bardziej, że jest to książka kompromitująca i hańbiąca nie tylko Grossa, a niestety także jego wydawcę Znak. Jak państwo wiedzą, wczoraj 11 stycznia w księgarniach ukazał się przekład osławionego antypolskiego i katolikożerczego gniotu Jana Tomasza Grossa Strach. Książka ukazała się z ponad półtorarocznym opóźnieniem w stosunku do wydanego w Stanach Zjednoczonych oryginału Fier. Pierwsze amerykańskie wydanie książki Grossa wywołało z powodu jej obrzydliwych antypolskich kalumni wiele bardzo ostrych, krytycznych recenzji. Między innymi moje wystąpienia w Radiu Maryja, 21 moich artykułów w naszym dzienniku i całą moją 300-stronicową książkę Nowe Kłamstwa Grossa. Ostre, krytyczne recenzje profesora Johna Radziłowskiego ze Stanów Zjednoczonych, profesora Marka Chodakiewicza stamtąd i innych. Wśród ostro krytykujących kłamstwa Grossa znalazł się między innymi znany historyk Żydowskiego Instytutu Historycznego, dr August Grabski, który w kwartalniku Historii Żydów, podkreślam, numer 3 z 2006 roku dał iście miażdżącą recenzję kłamstw Grossa. Na 8 stronach jego tekstu nie znalazło się ani jedno zdanie pozytywne o książce Grossa. Tym bardziej szokujący był fakt, że obrzydliwie antypolską i katolikożerczą książkę Grossa Strach miał wydać katolewicowy, czyli lewicowy katolicki Znak. Najwyraźniej wydawcy Znaku przeraziły się jednak ostrych, miażdżących wręcz krytyk strachu Grossa i nie wiedzieli, co począć z wydaniem potwornej książki, w które się sami wkopali. Opóźniali je wciąż. Książkę taką można było przetłumaczyć, wydać w ciągu 2 miesięcy. Oni grubo przekroczyli zapowiedziany w końcu termin, że wydadzą ją do połowy zeszłego roku. Przypuszczalnie, gdyby pozostał przy władzy PiS, to wydawcy Znaku by wycofali się w ogóle z wydania książki Grossa. Ponieważ jednak wygrała Platforma Obywatelska, mało wrażliwa na obraz Polaków i obraz polskiej historii w ogóle, wydawcy ze Znaku najwyraźniej poszli na całość i wydali wspomniany paszwil Grossa. Ostrzegałem wielokrotnie Znak, zwłaszcza na fali Radia Maryja, że to wydawnictwo katolickie samo się strasznie skompromituje wydaniem antykatolickiego gniotu. Ostrzegałem również, że jeśli w polskim wydaniu dadzą wyraźnie złagodzony tekst i nie zaznaczą dokonanych przez siebie i autora Grossa skrótów oraz nie odetną się od fałszów Grossa, to mogą oczekiwać bardzo ostrej krytyki ich postępowania. No i stało się to, co przewidywałam. Znak wydał polski przekład książki Grossa, bardzo znacząco różniący się w wielu miejscach od angielskiego oryginału. Dokonano wielu drastycznych skrótów łagodzących wymowę książki Grossa, nie zaznaczając tych skrótów w polskim przekładzie. Co jest rzeczą skrajnie nieuczciwą, planuję dokładne wyliczenie w tekście dla naszego dziennika różnych skrótów i opuszczeń oraz innych manipulacji dokonanych w polskim przekładzie Grossa ku hańbie tego autora i jego wydawcy Znaków. Wśród skrótów wymienię opuszczenie m.in. stwierdzeń o rzekomym mordzie rytualnym, którego mieli dopuszczać się niektórzy polscy duchowni na dzieciach żydowskich, udzielając im chrztu bez zgody rodziców. Otóż przypomnę, że setki dzieci żydowskich były podrzucane pod klasztory bezimiennie, aby je ratować i księża, zakonnicy, którzy je ratowali, byli narażeni na śmierć, tak jak 8 Szarytek, które zamordowali Niemcy, ojciec Urbanowicz i tak dalej. I nazywanie mordercami rytualnymi księży, zakonników, którzy ratowali dzieci, jest po prostu potwornym, obrzydliwym skandalem. Nie znalazłem jak dotąd też stwierdzenia, że to, co nastąpiło w Kielcach w 1946 roku, ta ówczesna zbrodnia na Żydach, gdy zginęły 42 osoby, była rzekomo największym pogromem Żydów w historii XX wieku, jak pisał Gross w swym angielskim oryginale. Otóż przypomnijmy, tam zginęło 42 osoby, a kryształowej nocy naziści zabili 92 Żydów. W Odesie czy w Kiszynowie w pogromach w Rosji zginęły setki osób, to samo i tak dalej. Metodę Grossa dobrze ilustruje to, co zrobił w polskim przekładzie na stronie 284 z opisem zjazdu powiatowego PSL w Bochni. Otóż w angielskim oryginale Gross pisał, że na zjeździe PSL-u jakiś mówca wystąpił z wnioskiem, aby Żydów wysiedlono z Polski, przy czym zaznaczył, że Hitlerowi należałoby podziękować za wyniszczenie Żydów. Burzliwe oklaski i brawa. Tylko to było w angielskim oryginale. A teraz w polskim tekście dodano, co wyciął Gross specjalnie, aby nie pokazywać, a pokazać, jacy byli potworni Polacy. Bał się, że teraz dotrą w Polsce do oryginału i dodał pełny tekst. Na powyższe przemówienie przewodniczący obywatel rycerz Władysław natychmiast reaguje, odbierając mu głos i potępiając jego przemówienie. Jak można było wyciąć tak ważne zdanie w angielskim tekście? Książka Grossa spotkała się od razu z entuzjastycznym nagłośnieniem w TVN24, a nawet w telewizji publicznej, co jest doprawdy haniebne, a także na Amach Wyborczej, Newsweeka, Der Dziennika, Życia Warszawy. Praktyki tych autorów wysławiających obrzydliwe dzieło antypolaka Hochstaplera Grossa szczegółowo mówię w naszym dzienniku. Na szczęście tym razem książka Grossa spotkała się od razu też z dużo bardziej krytycznym przyjęciem niż osławieni sąsiedzi jego książka. Nader znamienne pod tym względem jest zachowanie dziennika Rzeczpospolita. Niegdyś pod naczelnym redaktorem Łukaszewiczem właśnie w Rzeczpospolitej szczególnie mocno lansowano antypolskie kłamstwa Grossa. Dziś sam naczelny Rzeczpospolitej, Paweł Lisicki, stanowczo odciął się od oszczerstw Grossa. W dzisiejszej Rzeczpospolitej historyk IPN Piotr Gontarczyk napisał: tylko warsztat naukowy książki, a nie rola terapeutyczna rozstrzygał wartości strachu. Jan Tomasz Gross nie badał archiwów, pominął ustalenia niewygodnych dla siebie historyków, zastosował różną miarę do oceny świadectw żydowskich i polskich. Dla Grossa liczy się niewiarygodność przekazu, lecz metryka świadka. Inne niż żydowskie źródła są nie tylko gorsze, lecz też nieistotne dla ustalania faktów. Skomentujmy te jakże prawdziwe słowa doktora Gontarczyka. To, co robi Gross, to jest współczesny rasizm, to jest rasistowska metodologia pisania o historii. Wczoraj byłem na dyskusji w IPN-ie z udziałem innego krytyka Grossa, historyka Marka Chodakiewicza. Profesor Chodakiewicz odrzucił jakąkolwiek wartość Grossa z punktu widzenia naukowego. Uznał go za dość szczególne zjawisko. Coś w rodzaju dody elektrody. Natychmiastowego wystąpienia z oskarżeniem przeciw Grossowi z paragrafu o szkalowanie narodu polskiego wymagają jego skrajne polakożercze uogólnienia, wypowiedziane w wywiadach dla dzisiejszych numerów Der Dziennika i Życia Warszawy. W wywiadzie dla Der Dziennika Gross posunął się do arcypotwornego antypolskiego pomówienia, stwierdzając m.in.: na podstawie świadectw ludzi żyjących w tamtym czasie można stwierdzić, że Polacy byli wdzięczni Hitlerowi za wymordowanie Żydów i uważali, że należy mu się za to pomnik. Agresja Polaków wobec Żydów nie wynikała tylko z oswojenia się ze śmiercią, ale także z akceptacji dla Holokaustu. Gross twierdzi więc w swym wywiadzie, że Polacy jako całość, a nie tylko jakaś tam część Polaków, byli wdzięczni Hitlerowi za wymordowanie Żydów i uważali, że należy mu się za to pomnik. Dalej stwierdza, że agresja Polaków wobec Żydów, znów wszystkich Polaków jako narodu, a nie części, wynikała z akceptacji Holokaustu. Jest to potworne oszczerstwo. Podobnie obrzydliwe antypolskie pomówienie Grossa znajdujemy w dzisiejszym Życiu Warszawy. Gross twierdzi tam m.in.: przytoczę panu zdanie, które chyba najlepiej podsumowuje nastawienie całego społeczeństwa do Holokaustu. Co jak co, ale Hitlerowi trzeba będzie postawić pomnik za to, że nas wyzwolił od Żydów. To zdanie powtarzali rozmaici ludzie przy różnych okazjach. Oto jednoznacznie, ono jednoznacznie określa generalny nastrój, który wtedy panował. Jak więc wynika z tej wypowiedzi Grossa, rzekomo najlepiej podsumowującej nastawienie polskiego społeczeństwa do Holokaustu, generalny nastrój, który wtedy panował wśród Polaków, wyrażał się w akcentowaniu potrzeby wystawienia Hitlerowi pomnika za to, że jakoby wyzwolił Polaków od Żydów. Zdumiewające, że prezes zarządu lewicowego katolickiego wydawnictwa Znak, Henryk Woźniakowski, we wstępie do polskiego wydania książki Grossa nie zdobył się nawet na jedno zdanie odcinające się od katolikożerczych uogólnień zawartych w strachu. Co jest szczególnie haniebne? Prezes zarządu katolickiego wydawnictwa Znak nie zdobył się na odcięcie od zawartych w książce Strach Grossa podłych pomówień na temat księdza kardynała metropolity krakowskiego Adama Sapiechy, protektora Znaku i Tygodnika Powszechnego, któremu tak wiele zawdzięczały. Gross na stronie 206 polskiego przekładu cytuje o kardynale Sapiesze opinię, iż kardynał zrobił wrażenie człowieka złego, bezlitosnego, no i antysemity. Na stronie 314 polskiego przekładu Gross twórczo uzupełnił swe anglojęzyczne oszczerstwa wobec kardynała Sapiechy, pisząc: nawet szczególnie szanowany po wojnie za postawę wobec władz okupacyjnych, kardynał Adam Sapieha nie oprotestował u gubernatora Franka nazistowskiej akcji mordowania Żydów. Nie ma w jego wypowiedziach ani w ówczesnych wypowiedziach innych hierarchów polskiego kościoła, wspomina w wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, ksiądz Stanisław Musiał, nic. Nie ma żadnych śladów współczucia czy troski. To jest przerażające. Przypomnijmy najpierw, że nieżyjący już ksiądz Musiał, na którego powołał się Gross, był dyletantem skrajnie niedouczonym. Sam ksiądz Musiał przyznał kiedyś na swój temat, że zawiódł tych, którzy oczekiwali, że zostanie profesorem filozofii, stwierdzając: jestem tylko kapelanem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Totalna ignorancja w sprawach stosunków polsko-żydowskich nie przeszkadzała jednak księdzu Musiałowi w wypowiadaniu banialuk oskarżających Kościół katolicki, tak jak testowane przez Grossa. Przypomnijmy więc najpierw, że szkalowany przez Grossa jako rzekomy antysemita arcybiskup krakowski Adam Sapieha, który według księdza Musiała i Grossa jakoby nie okazał żadnych śladów współczucia czy troski wobec Żydów, był w rzeczywistości głównym organizatorem potajemnej akcji pomocy Żydów w Małopolsce w czasie wojny. Jerzy Ślaski tak pisał o znaczeniu pomocy metropolity krakowskiego dla Żydów. Wzorem duchowieństwa był także w tym zakresie pomocy dla Żydów metropolita krakowski Adam Sapieha, który wielokrotnie apelował do Franka o zaprzestanie terroru wobec ludności żydowskiej, a gdy apele pozostawał bez skutku, osobiście stanął na czele akcji ratunkowej, zaopatrywał Żydów w metryki, zlecał to duchowieństwu arcydiecezji, otwierał przed nimi wrota klasztorów, umieszczał żydowskie dzieci wprowadzone przez zgromadzenia zakonne, internatach i sierocińcach. O interweniowaniu metropolity krakowskiego Sapiechy w obronie Żydów u władz niemieckich już w 1940 roku pisał później m.in. żydowski lekarz, dyrektor żydowskiego szpitala zakaźnego w getcie krakowskim Aleksander Biberstein w książce Zakłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, strona 38. Niestety jedyną reakcją na tę interwencję było, jak pisze Biberstein, uwięzienie w Oświęcimiu 3 rabinów, którzy ośmielili się prosić o interwencję metropolity. Jak więc widzimy, wbrew kłamstwom Grossa, ksiądz arcybiskup Adam Sapieha już w 1940 roku interweniował u generała gubernatora Franka w obronie Żydów, bezskutecznie, za to spowodując zbrodniczą retorsję niemiecką wobec Żydów. Jaki sens miałyby więc dalsze interwencje tego typu? Kardynał Sapieha skupił się więc na tym, co było najskuteczniejsze, na organizowaniu w jego arcybiskupstwie zakrojonej na szeroką skalę pomocy Żydom, o czym m.in. pisał bardzo ciepło historyk IPN-owski profesor Jan Żaryn, swej najnowszej pracy. Pomimo skrócenia szeregu najdrastyczniejszych pomówień, w polskim przekładzie strachu znalazła się i tak spora porcja niebywałych oszczerczych ataków na Kościół katolicki. Na stronie 315 Gross pisze, że duchowni stawiali Kościół katolicki w roli kolaboranta przez zaniechanie. Na stronie 137 czytamy o kanibalizmie teologicznym większości episkopatów w Polsce. Wszystko to są absolutne oszczerstwa sprzeczne z prawdą historyczną i autentycznymi świadectwami Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Przypomnę tu choćby jakże piękne, wzruszające wspomnienia wybitnego polskiego matematyka polskiego pochodzenia, żydowskiego pochodzenia Stefana Haskielewicza. W książce Ukrywałem się w Warszawie, Kraków 1988, Haskielewicz pisał m.in. Osobnym rozdziałem, na ogół stosunkowo mniej znanym, była piękna postawa duchowieństwa katolickiego. Nie mam czasu tu przypomnieć wspaniałe opisy pomocy Kościoła katolickiego dla Polski w książce brytyjskiego publicysty Stewarda Stewena w książce The Pulse. Czyżby prezes zarządu katolickiego wydawnictwa Znak Henryk Woźniakowski rzeczywiście był aż takim ignorantem, nic nie wiedzącym o pomocy księdza arcybiskupa Adama Sapiechy i innych polskich duchownych dla Żydów? Jeśli wiedział o niej, tym gorzej. Nic nie usprawiedliwia go bowiem w firmowaniu i nagłaśnianiu obrzydliwego katolikożerczego gniotu, jakim jest książka Grossa Strach. Wydanie przez katolickie wydawnictwo Znak katolikożerczej książki Strach Grossa i niezdobycie się katolickich wydawców ze Znaku na czele z Henrykiem Woźniakowskim na jakąkolwiek krytykę katolikożerczych fragmentów Strachu zmusza do zwrócenia się w tej sprawie do polskiego episkopatu. Planuję osobny list w tej sprawie. Teraz ograniczę się do jednego zapytania. Czy episkopat polski nie powinien odpowiednio ocenić wysiłku Znaku w nagłośnieniu katolikożerczego gniotu Grossa tak nielicującym w przypadku firmy wydawniczej powołującej się na swoją katolickość? Dodajmy, że Gross już po ukazaniu się jego strachu w Polsce nadal mnoży jadowite antykatolickie oszczerstwa w swych wypowiedziach. Oto co powiedział m.in. na ten temat w wywiadzie dla dzisiejszego wydania Życia Warszawy. Rolę Kościoła w tych wydarzeniach oceniam zresztą jak najgorzej. Kościół w ogóle nie potrafił się odpowiednio zachować w tej sprawie, ani podczas okupacji, ani później. Zresztą nie tylko Kościół katolicki. W końcu papież nie powiedział w tym czasie ani słowa w obronie Żydów. Wzór do naśladowania dla polskiej hierarchii był więc jak najgorszy. Jak widzimy, przy tej najnowszej okazji Gross dołączył oszczerstwa wobec Ojca Świętego Piusa XII, który według żydowskiego historyka Lapida doprowadził do uratowania kilkuset tysięcy Żydów w czasie wojny. Osobiście uważam, że potrzebna jest natychmiastowa reakcja jak największej liczby osób przeciw oszczerstwom Grossa i przeciw wydawnictwu Znak, które te oszczerstwa wsparło, ułatwiając ich nagłośnienie w Polsce. Z informacji medialnych wiemy już, że krakowska prokuratura apelacyjna skierowała sprawę Grossa do sądu z urzędu. Apeluję do słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja do poparcia ze swej strony osobiście tych oskarżeń. Chodzi o bardzo istotną sprawę. Nie bądźmy letni i bierni. Osoby chcące złożyć oskarżenie przeciw Grossowi mogą się skomunikować ze mną w przypadku chęci zdobycia dalszych informacji. Pomocy udzielą im też stowarzyszenia uczestniczące w tworzeniu nowego ruchu na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej. Zainteresowanych odsyłam również do około 300-stronicowej mojej książki Nowe Kłamstwa Grossa, wydanej w zeszłym roku i szczegółowo obnażającej typy oszczerstw Grossa. Można o nią zapytać w wydawnictwie Baron pod telefonami 0608 854 215. Powtarzam 0608 854 215 i 0503 538 606. 0503 538 606. Na koniec słuchaczki i słuchacze Radia Maryja, zapraszam na jutrzejszy mój wykład pod tytułem Walka z Kościołem w mediach, połączony z dyskusją i dedykowaniem książek. Wykład odbędzie się o godzinie 14 w Warszawie w kościele Bernardynów, w nowym kościele imienia świętego Jana z Dukli, Czerniakowska 2-4. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za tę analizę, ale jeszcze jeżeli można pokusić się o pewną refleksję. Pani Junczyk-Ziomiecka z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej określiła niedawno relacje polsko-izraelskie i relacje Polski ze środowiskami żydowskimi na świecie jako dobre. Czy ta książka wpłynie na te relacje? W jaki sposób? Jak pan profesor by to ocenił?
Tak, ja uważam, że ta książka i jej wydawca Znak przez wydanie tej książki poważnie zaszkodzili dialogowi polsko-żydowskiemu, ekomunizmowi, wzajemnemu zrozumieniu. Jest to szkoda niesamowita, bo książka Grossa znieca napięcie. Jak mogło wydawnictwo Znak zaszkodzić tak mocno przez wydanie tej książki tak potrzebnemu wzajemnemu dialogowi obu narodów tak doświadczonych ciężko przez historię?
Panie profesorze, jeszcze komentarz do ostatniej wypowiedzi pana George'a Busha w Izraelu.
A, jeszcze chodzi o Oświęcim.
Chodzi o Oświęcim.
No to jest sprawa bardzo złożona, bo to jednak z jednej strony to oczywiście zniszczenie instalacji utrudniło ogromnie eksterminację Żydów i Polaków i innych nacji przez Niemców, ale z drugiej strony no byłoby to kosztem tysięcy osób, tysięcy więźniów. No sprawa jest ogromnie trudna.
Ale czy rzeczywiście dramat II wojny światowej można tylko i wyłącznie redukować do sprawy Holokaustu, a Polaków stawiać po stronie najeźdźców?
A no to już jest inna sprawa.
To już jest druga sprawa. Tak,
ogromna niewiedza w Stanach Zjednoczonych o sprawach cierpień poniesionych przez Polaków. I ja dlatego wszystkich zachęcam do propagowania książki znakomitego amerykańskiego historyka, niesłusznie przemilczanego w Polsce też, wydanej w Kielcach w przekładzie Forgot Holocaust. To było angielskie wydanie, Zapomniany Holokaust, Ryszarda C. Lucasa, który pokazuje prawdziwe rozmiary polskiego heroizmu i cierpień w czasie wojny, niestety nieznane w ogromnej części krajów na zachodzie. Musimy dużo więcej zrobić, no i wesprą nas w tych na pewno tacy polonofile jak profesor Norman Davis czy Ryszard C. Lucas.
Panie profesorze, czy nie zauważa pan z tej strony, iż publikacje Jana Grossa wpisują się właśnie w taki scenariusz?
Tak niesamowicie mocno szkodzą właśnie obrazowi Polski. Wtedy, gdy jest tak wiele jeszcze niewiedzy o tych sprawach, no to może, ojcze, jak mam tu, to chwilę jeszcze dodam. Gross wykorzystuje absolutną niewiedzę o Polsce, o polskiej historii w II wojnie światowej wśród 98% Amerykanów, powiem tak. W 1987 roku, w 1978 roku, przepraszam, wyszła w wydawnictwie amerykańskim jego książka Polish Society Under German Occupation, Polskie społeczeństwo pod niemiecką okupacją. I tam Gross, chcąc maksymalnie pomniejszyć polski heroizm i martyrologię, kłamał, wiedząc, że Amerykanie nic nie wiedzą o tej historii, napisał, że w Polsce było rzeczywiście bardzo wiele organizacji podziemnych w czasie II wojny światowej, ale było tak tylko dlatego, że w Polsce było wtedy, w latach 39-44, więcej wolności niż przez całe 100 lat przedtem. No, prawdziwa sielanka za rządów Hansa Franka, komentowałem. Od tej niemieckiej wolności zginął mój ojciec i pewno każdy z Polaków stracił kogoś ze swojej rodziny. Ale on kłamał bezczelnie, wiedząc, że go się tam nie sprostuje. I ja zwracam uwagę, to jest stara metoda Grossa. Co innego pisze w angielskich tekstach, co innego po polsku. W angielskich pozwala sobie na dużo drastyczniejsze kłamstwa. Na przykład znana jest jego książka, dobra, ciekawa, w 40. matko na Sybir nas zesłali na początku lat 80. Tylko, że po polsku jest co innego niż w angielskim wydaniu tej książki, gdzie usuną wszelkie jakieś negatywne szczegóły o zachowaniu Żydów, na przykład w Sokółce zabicie leśniczego, a dodał za to wielkie fragmenty o rzekomym polskim antysemityzmie w czasach II Rzeczpospolitej. To są te metody kłamstw i fałszerzy i trzeba je natychmiast przygważdać. Ja ubolewam, że książka Grossa ukazała się w wydawnictwie katolickim Znak, ale cieszę się, że ukazała się w Polsce, bo teraz dzięki temu będziemy mogli pokazać jak największej ilości osób, jak fałszuje się historię, a poza tym może wreszcie doprowadzimy do skazania takiego Polakożercy. Pan Gross już zapowiedział, że jeśli go skażą w Polsce, to odwoła się do Trybunału w Strasburgu. Otóż naszą sprawą powinno być, żebyśmy w Trybunale w Strasburgu, jeśli sprawa Grossa się znajdzie, pokazali do jakiego stopnia oczernia się piękną, heroiczną historię narodu polskiego i Kościoła katolickiego, który zapłacił tak wielką ilością ofiar za to, że i wtedy był z narodem w tych ciężkich chwilach dla całości narodu.
Panie profesorze, i na zakończenie jeszcze wypowiedź Jana Tomasza Grossa z Piątkowej Rzeczpospolitej z rozmowy z Piotrem Zychowiczem, w której mówi, że najważniejszą publicznością dla mnie, cytuję, są ludzie młodzi, którzy nie mają jakiejś większej wiedzy na temat tego okresu, ale nie są jednocześnie ideologicznie zaślepieni i nie mają zafiksowanych stereotypów.
O tak, właśnie Gross i jemu podobni, także w Polsce, liczą na to, że oszukają młodzież. No często im się to udaje, w ostatnich wyborach też, ale przecież Kwaśniewski też przeszedł w 95 roku głównie głosami młodych, niewiedzących, nieznających historii, starsze pokolenia głosowały inaczej. Musimy właśnie tę prawdę wyjaśniać. A propos, w jednym z wywiadów Grossa posłyszałem szczególnie obrzydliwe porównanie, to było w telewizji, tego, co, jak Polacy zachowywali się do Żydów, to uznał to za rodzaj polskiego archipelagu gułag. To, że Polacy sprawili Żydom swoisty archipelag gułag. No to też to wszystko wymaga sądu. Ja apeluję do wszystkich uczciwych Polek i Polaków. Teraz jest decydujący moment przygwożdżenia oszczercy antykatolickiego i antypolskiego. I może wreszcie uderzy się w piersi wydawnictwo Znak za to, co zrobiło.
Bardzo dziękuję za rozmowę. O strachu Jana Tomasza Grossa mówił nam pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy. A przypomnijmy, że krakowska prokuratura sprawdza, czy książka Tomasza Grossa pod tytułem Strach, która pojawiła się w księgarniach, zawiera pomówienia narodu polskiego. Poinformowała o tym rzeczniczka krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że postępowanie sprawdzające w sprawie książki wszczęto z urzędu po licznych publikacjach prasowych na jej temat.